Dziękuję. Jestem już odmiutowany, więc zakładam, że głos idzie do braci. Witam wszystkich raz jeszcze na początku mojego wykładu, który został już zapowiedziany przez brata Wiktora. Wspominałem o tym w poprzedniej części, że będzie taka właśnie takie zakończenie. Nagroda za nieprzyjęcie znamienia bestii. To jest to trzeci i ostatni z tej serii wykładów, który dotyczy znamienia i liczby bestii z objawienia 13 rozdziału 16 do 18. I tym razem zajmiemy się głównie wersetami, które traktują o nagrodzie dla tych, którzy tego znamienia nie przyjęli, nie wzięli na swoje czoło i na swoją rękę. Dwa poprzednie, dla tych, którzy nie słyszeli, to wymienię, bo może będą chcieli mieć całość tego, cały obraz tego tematu. Pierwszy nazywał się, był w Rzeszowie wygłoszony na żywo, ale jest dostępny także online w różnych miejscach. To było znamie i liczba bestii. A drugi na spotkanie w Jarocinie jakieś 3 tygodnie temu, konsekwencje przyjęcia znamienia bestii. I z tych dwóch części pierwszych chciałbym na początku poświęcić 5-7 minut na przypomnienie najważniejszych elementów, które pojawiły się w tych dwóch pierwszych częściach tej serii o znamieniu i liczbie bestii. Pierwszy wątek, który chciałbym przypomnieć, to to, że to nie bestia, nie papiestwo, lecz jej obraz, czyli połączony protestantyzm w Światowej Radzie Kościołów, która powstała w 1938 roku i to z inspiracji kościoła anglikańskiego, najbardziej katolickiego ze wszystkich protestanckich kościołów, to właśnie ten połączony protestantyzm, obraz bestii, umieszcza znamię, liczbę bestii na czole i na prawej ręce. Co nie zmienia faktu, że jest to znamie liczba bestii, bo od niej to wszystko się zaczęło. To zostało przejęte i w sposób oficjalny przekazywane w dokumentach nawet tejże Światowej Rady Kościołów, także te zapisy dokumentów, które cytowałem w pierwszej części, one blokują, eliminują wszystkich tych, którzy nie spełniają warunków, przede wszystkim warunków przyjęcia podstawowych błędów i bestii, i obrazu bestii, i ci, którzy tych warunków nie spełniają, bo nie podzielają tychże błędów w swoim umyśle, nie postępują w zgodzie z duchem tychże błędów w swojej służbie dla Boga, czy na swoje ręce nie chcą mieć tego znamienia i tej liczby, czyli symbolicznie nie mogą kupować i sprzedawać, nie mogą wymieniać poglądów religijnych, być uważanymi za równych dyskutantów, partnerów dyskusji religijnej, ponieważ ci, którzy nie uznają głównych błędów doktrynalnych, jak również nie mają ducha służby dla Boga zgodnego z bestią i z obrazem bestii, nie są w ogóle przez nich traktowani jako chrześcijanie, są eliminowani. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym przypomnieć z tych dwóch części pierwszych. Druga to taka, że ci, którzy przyjmują to znamie bestii, no i w konsekwencji kłaniają się bestii, no i obrazowi bestii, zgodnie z objawieniem 14 rozdziału 9 do 11, o czym była mowa w ostatniej części, nie są z tego powodu wrzucani do jeziora ognia i siarki. Wtedy to podkreślałem i podkreślam to raz jeszcze. Nawet ci, którzy przyjmują znamie bestii i kłaniają się jej obrazowi, nie są za to wrzucani do jeziora ognia i siarki, czyli nie idą za to na wtórną śmierć, do stanu wiecznego zniszczenia. Są, tak jak czytaliśmy wtedy, szczegóły w poprzedniej części, są męczeni w ogniu i siarce, ale nie są wrzucani do jeziora ognia i siarki. Ktoś powie, co to za różnica, czy jesteś męczony w ogniu i siarce, czy trafiasz do jeziora ognia i siarki. Różnica jest taka, że zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa basanizo, to męczenie to jest podanie ich wielkiej próbie. Ta próba, tą próbą dla nich będzie zniszczenie dwóch potężnych instytucji religijnych, które oni uważali za pochodzące od Boga, no i automatycznie razem z tymi wielkimi instytucjami, czyli katolicyzmem i protestantyzmem połączonych w tej radzie kościołów, wszystkie te kościoły upadną. I to będzie ogromna próba, to będzie ich męczenie w ogniu i siarce, to będzie ogromne przeżycie, szok. Nie wiem, jakby jak to opisać, jakimi słowami, skoro aż to w objawieniu zostało zapisane, że to będzie tak potężne, to więc będzie pewnie jedna z największych katastrof po załamaniu się jakichkolwiek systemów. Upadek żadnego systemu politycznego, ani niczego innego pewnie nie będzie się mógł z tym równać, jakie to wywoła wrażenie wśród tych, którzy temu systemowi zawierzyli, oddali życie swoje, duszę swoją, swoje przekonanie i nagle zobaczą, że to bardzo pada. Więc i po tym zniszczeniu tych systemów religijnych będzie wiecznie unosił się dym. Ten dym, kto nie zauważył, nie wróci sobie do objawienia 14 rozdziału 9 do 11, wieczne nie ma być ich męczenie w ogniu i siarce, czyli nie ta próba, nie to nawet ten szok, to cierpienie, które przeżyją, bo ono minie. To cierpienie, które przeżyją w związku z będąc świadkami upadku tych systemów, ono prędzej czy później minie. Ale dym po tym wydarzeniu, historia, lekcje z tym związane, będą rozważane, analizowane przez wieki. I to ten dym związany z ich męczeniem w ogniu i siarce, nie z ich wrzuceniem do jeziora, co jeszcze raz podkreślam, nie będą wrzucani do jeziora, można sprawdzić, ten dym będzie się wiecznie unosił. Czyli pamięć, analiza, wspomnienie tego, co oni w związku z tym przeżyli. Kolejna, trzecia rzecz, którą chciałbym przypomnieć, do jeziora ognia i siarki, czyli do stanu wiecznej śmierci, bo to właśnie oznacza jezioro ognia i siarki, stan wiecznej śmierci, ostatecznie trafia sześć obiektów, co też jest liczba bardzo wymowna sama w sobie. W tym, w tych sześciu obiektach, które ostatecznie rzeczywiście trafiają do jeziora ognia i siarki, czyli do stanu wtórnej śmierci, są ludzie, są tam wymienieni, ale jacy są to ludzie? Tylko i wyłącznie ci, którzy po obudzeniu z grobów nie zechcą się zreformować w wieku tysiąclecia, którzy nie rozwiną charakteru zgodnie z warunkami Nowego Przymierza. I w związku z tym, jako kozły wieku tysiąclecia, będą musiały oddać życie, pożegnać się z życiem. Życie będzie im odebrane. Pójdą w stan wiecznego zniszczenia, oczywiście niebytu, bez żadnego cierpienia, po prostu nie będą istnieć i będą. To są jedyni ludzie, którzy trafią do jeziora ognia i siarki. Ci, którzy nie zreformują sobie swoich charakterów. W kolejności chronologicznej wrzucania, jakbyśmy wszystkie te elementy zabawienia wzięli, kto idzie, jakie sześć obiektów trafia do jeziora ognia i siarki, czyli do stanu tej wtórnej śmierci, wiecznego zniszczenia, to są bestia, obraz bestii, piekło, śmierć, ci niezapisani w księdze żywota i na samym końcu, jako szósty, ostatni element, sam diabeł. I ostatnia rzecz, jaką chciałbym przywołać z poprzednich części, to, że ten dym historii na wieki pozostanie przydatny dla wszystkich. W tym także, albo, to też wtedy podkreślałem i znowu teraz podkreślę, bo wydaje mi się to za bardzo ważne, a może nawet przede wszystkim ten dym historii będzie przydatny dla istot, które będą dopiero stwarzane przez Jezusa i przez Kościół na innych planetach. Wiemy, że tych planet jest bardzo, bardzo wiele. Wiemy, nie dlatego, że jesteśmy naukowcami, ale dlatego, że znamy boski plan z Biblii, to wiemy od Boga, przez Jego Biblię, że na innych planetach nie ma żadnych istot. Tam nikt nie mieszka. Naukowcy mogą się zastanawiać, są tam zamieszkałe, nie zamieszkałe, jakieś inne istoty. My, nie będąc naukowcami, możemy dzięki Biblii powiedzieć, nie ma tam żadnych innych istot. Bo znamy boski plan, Bóg stworzył pierwsze istoty na planecie Ziemia, poddał próbie Adama i Ewę, dozwolił na doświadczenie z grzechem, dozwolił na antychrysta, pozwolił szatanowi przez kilka tysięcy lat, że tak powiem, szaleć i robić co tylko może najgorszego, żeby dokuczyć i Bogu, i ludziom, jego istotom. I potem posłał Bóg Jezusa jako odkupiciela za tego człowieka z Edenu, po to, żeby nigdy więcej tego nie powtarzać we wszechświecie. Żeby nigdy więcej nie musieć stwarzać żadnych istot, które następnie upadną, no bo niedoświadczone upadłyby, tak jak i my ludzie upadliśmy, nie ma innej opcji. I potem trzeba byłoby ich odkupywać, bo to wiadomo, że boski plan tego nie zakłada. Doświadczenie z ludzkości ma posłużyć dla wszystkich innych istot. Stąd możemy być pewni, że na innych planetach nikt nie mieszka, nie będąc żadnymi naukowcami w tym celu. Możemy mieć pewność co do tego. Więc na tych innych planetach Bóg będzie stwarzał inne istoty, które chociaż będą inne od nas, bo będą dostosowane do warunków panujących na tych innych planetach, to jednak na pewno będą na obraz i podobieństwo Boga, tak jak i my, ziemianie, nim jesteśmy. Oni będą na swoich planetach w innym wyglądzie, ale na obraz i podobieństwo Boga i oni będą korzystali wiecznie z tego dymu, ponieważ lekcja, którą my przechodzimy na własnej skórze, doświadczenie z grzechem i jego skutkami, dla innych posłuży tylko i wyłącznie przez obserwację. I także wydaje mi się, że to jest przede wszystkim główny cel tego wiecznego wznoszenia się dymu, tego wiecznego basanizo, próbowania, analizowania, rozważania, wyciągania lekcji z tych wszystkich przypadków, najgorszych przypadków zła, jakie na Ziemi powstały, które po jego zlikwidowaniu, po jego usunięciu, tego zła mam na myśli, pozostaną jako dym, jako lekcja na zawsze do skorzystania przez wszystkich. Jako ostatni właśnie do tego jeziora trafi szatan. Chciałbym podsumować to moje podsumowanie cytatem z Izajasza 14 rozdziału 9 do 11, gdzie mamy opisany moment zniszczenia szatana, gdy szatan wraca, trafia do jeziora ognia i siarki, a w tym jeziorze ognia i siarki są już wszyscy ci, którzy tam wcześniej trafili, przed nim, bo on idzie jako ostatni. I żeby podkreślić doniosłość tego wydarzenia, zobaczmy, jak Bóg przez Izajasza proroka symbolicznie to opisuje. To nie, ktoś może się nawet zdziwić, prawda, powiedzieć, o, jednak dusza jest nieśmiertelna, bo nawet jak tam już trafiają, to potem witają szatana. Tak, tu mamy napisane, że oni wstają i witają szatana. Oczywiście wiemy, że nie wstają i nie witają szatana, tylko dla podkreślenia wagi, doniosłości tego wydarzenia, zniszczenia szatana, który trafia do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie już wcześniej inni źli jemu podobni się znaleźli, ale zajęli swoje miejsca, to oni go jak gdyby wstają na jego powitanie. Tak będzie to wielkie wydarzenie w historii nie tylko ludzkości, ale całego wszechświata. Bo jak rozumiemy, jeśli nikt nigdy nie będzie więcej musiał składać okupu, tak jak nasz Pan za nas, to także nikt więcej nie będzie takim diabłem ani szatanem. Nie będzie według diabła szatana. On będzie zniszczony wraz z końcem historii ziemi i restytucji. On nie będzie zachowany, żeby jeszcze się mógł przydać do próbowania, testowania innych istot. On już nie będzie potrzebny i jego złe drogi nie będą nikomu potrzebne. Ale przeczytajmy, bo powiedziałem, ale nie przeczytałem. Izajasz 14, 9 do 11. Kraina umarłych, Szeol, zadrzała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Dla ciebie porusza zmarłych wszystkich władców ziemi. Wszystkim królom narodów każe wstać z ich stronów na powitanie szatana. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, ci, którzy tam już się znaleźli wcześniej. Także ty zasłabłeś, jak i my? Z nami się zrównałeś? Twoją pychę i brzęk twoich lutni albo harf strącono do krainy umarłych, do Szeolu, tego w tym drugim znaczeniu, w wiecznej śmierci. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. Tak został przywitany i podsumowany szatan po trafieniu do jeziora ognia i siarki. Czekamy na ten moment, bo to będzie oznaczało początek wieków przyszłych dla tych, którzy tam wejdą i doskonałego życia w tych wiekach przyszłych. A teraz przechodzimy do dwóch fragmentów objawienia, które dotyczą nagrody dla tych, którzy odmówili przyjęcia znamienia bestii, liczby bestii, nie wzięli je na swoje czoło ani na swoją rękę. Bo mamy takie dwa, są to ostatnie dwa fragmenty, które w ogóle dotyczą znamienia liczby bestii, bo chciałem w ten sposób omówić je wszystkie, które się na ten temat, wszystkie, które pojawiają się w Nowym Testamencie. I przedostatni taki fragment, który mówi właśnie o tej nagrodzie, to jest 15 rozdział objawienia. Przeczytamy sobie trzy pierwsze wersety. Objawienie 15, 1 do 3. I widziałem inny znak na niebie, i dziwny, siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż przez nie dokona się gniew Boga. I widziałem jakby morze szkliste albo szklane, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem. Nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Taki jest ten fragment. Poczynając od pierwszego wersetu, zaczynam dlatego od pierwszego, żebyśmy mogli uchwycić czas wydarzeń opisanych w wersecie drugim i trzecim. A pierwszy werset jest bardzo dobrym czasomierzem. Dlaczego jest bardzo dobrym czasomierzem? Bo mówi o siedmiu plagach wylewanych z siedmiu czasz. A te siedem czasz to nic innego jak siedem tomów paruzyjnych. Nie powiem siedem tomów brata Russella, bo ten siódmy nie jest brata Russella, ale jest to siedem, tom paruzyjny. Czasza to ten tom, a plaga to zawartość tego tomu wylana, bo taki skutek, treść tomów wylana na społeczeństwo przyniosła, była plagą dla nich. Są to te siedem czasz, siedem tomów paruzyjnych, w ich naukach zbijających, obalających błąd. Dlaczego tak uważamy? Teraz będę chciał udowodnić, bo nic nie przyjmujemy nic, dlatego że tak ktoś powiedział albo nawet napisał, tylko dlatego, że tak wynika z Biblii. Dlaczego uważamy, że te siedem tomów paruzyjnych, te czasze, to są tymi czaszami, że te czasze reprezentują siedem tomów paruzyjnych, a treść tychże tomów ostatecznie okazała się plagą na tych, na których była wylewana, na społeczeństwo ludzkości. Z Izajasza 52, 11, zajrzymy tam, Izajasz 52, 11, z tego fragmentu dowiadujemy się, 52, 11. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie, wyjdźcie spośród niego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Chodzi o szczególnie końcówkę. Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Wiadomo, że nie chodziło o to, nie chodziło Bogu ani Izajaszowi o naczynia kuchenne, które nosimy, żeby się oczyścić, chociaż dobrą rzeczą jest być czystym i higiena mieć, prawda, jak ktoś ma zgotowanie wspólnego i naczynie rozstawia do obiadu, ale to nie o tym piszą proroctwa. Te naczynia pańskie to nauki Biblii, którymi się lud Boży posługuje. Noszenie naczyń, jak gdyby noszenie, posługiwanie się, używanie nauk pańskich. I Bóg mówi, że te nauki Biblii, ci, którzy je noszą, noszą te symboliczne naczynia, powinni być czyści, bo wiadomo, że nie przystoi z brudnemu narzędziu posługiwać się czystymi naczyniami, czystymi naukami. Pamiętamy, jak jeden z apostołów w Nowym Testamencie bardzo mocno skrytykował kogoś, kto dla swoich różnych samolubnych, nieczystych zamiarów chciał używać prawdy. Nie ma jak gdyby prawa posługiwać się prawdą Bożą, jeżeli jest niemoralny i zdegradowany. Czyli naczynia pańskie to nauki Biblii, a ich noszenie to używanie w służbie dla Boga. Co obliguje takiego brata, taką siostrę, szczególnie braci, którzy są bardziej widoczni, nauczają publicznie, do oczyszczania się. Z drugiego Tymoteusza, trzeciego rozdziału, też tam zajrzymy, z drugiego Tymoteusza, trzeciego rozdziału, a wersetów 16 i 17 czytamy, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Z tych dwóch fragmentów, drugiego Tymoteusza 3, 16, 17, widzimy, że w Biblii znajdują się cztery kierunki myśli. Widzimy, tak, że pożyteczne jest do nauki słowo, do wykrywania błędów, trzy, poprawa i wychowywanie sprawiedliwości. Cztery kierunki myśli. Czyli mamy, można powiedzieć tak, nauczanie i obalanie błędu, co odpowiada światłowi świecznika z przybytku. Pamiętamy, jak w przybytku był świecznik. Świecznik, oświecenie dla umysłu. Nauczanie o obalanie błędu. Świecznik, tak, światło świecznika dla głowy, dla umysłu. A potem apostoł pisze, że poza nauką i wykrywaniem albo obalaniem błędów jest przydatne do poprawy i wychowywania sprawiedliwości. Czyli odpowiada chlebom pokładnym z przybytku. Pokarm dla serca, etyka. Mamy zatem prawdę dla umysłu, tu pokazaną, nauka i wykrywanie błędów, czyli pokazywanie tego, jaka jest prawda i obalanie błędu przy jej pomocy, a także dla serca etyczna sprawa, poprawianie swojego życia i wychowywanie sprawiedliwości. To są te cztery kierunki myśli, które mamy w Biblii. I w Biblii to wszystko jest. Dlatego Paweł pisze, że Pismo Święte jest wystarczające, żeby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I niczego więcej dziecko Boże nie potrzebuje. Żadnych innych opracowań. One mogą być pomocne, ale nie są niezbędne, bo Biblia jest tym, co wszystko, która zawiera wszystko i to, co z niej wynika, z niej można wyprowadzić, jest wystarczające. Poza kadzielnicami, znowu wracam do przybytku Starego Testamentu, poza kadzielnicami, które symbolizują wersety biblijne, sprzętu przybytku towarzyszyły cztery rodzaje naczyń, które przez analogię, liczba cztery tutaj jest tą analogią, każe sądzić, że odpowiadają te cztery rodzaje naczyń, odpowiadają czterem kierunkom myśli Biblii z drugiego Tymoteusza, trzeciego rozdziału. Bo czego poza wersetami Biblii poświęceni używają w celu nauczania prawd Biblii? W celu, gdy posługujemy się kadzielnicami, różnymi wersetami biblijnymi, to co poza nimi jeszcze nam jest przydatne, co my jeszcze używamy jako bracia w prawdzie? Ci, którzy się nimi posługują. Uczą doktryn i wykazują błąd, poprawiają złe postępowanie i pokazują to właściwe postępowanie. I nic więcej, bo nic więcej nie jest potrzebne. Kontekst występowania tych naczyń w Biblii, na przykład pamiętamy, głowa Jana Chrzciciela była podana na misie. Więc kontekst występowania tych naczyń sugeruje następujące ich znaczenie. Podam w kolejności, tak jak one są w drugim Tymoteusza 3,16. Kielichy, jeden rodzaj naczyń, to nauki doktrynalne. Mówią nam, w co wierzyć. Czasze, te, które mamy tutaj właśnie w naszym objawieniu, to nauki obalające błąd. Mówią nam, w co nie wierzyć. Misy to nauki naprawiające, korygujące złe postępowanie. One nam pokazują, jak nie postępować. Jak na przykład, że nie należy dzieci Bożych mordować i zabijać za to, że głoszą prawdę i ją bronią i chcą wierzyć w Boga, tak jak go rozumieją w swoim sumieniu. Łyżki to nauki etyczne, które znowu pokazują, jak postępować. I w ten sposób mamy wszystkie cztery kierunki myśli niezbędne dla dziecka Bożego. Dziecko Boże dowiaduje się, w co wierzyć i w co nie wierzyć. Dowiaduje się, jak nie powinno postępować i jak powinno postępować. Ciekawą rzeczą jest to, że w przypadku nauk mamy najpierw w co wierzyć, a potem w co nie wierzyć, a w przypadku etyki postępowania najpierw jest jak nie postępować, a potem dopiero jak postępować. Prawdopodobnie jest to spowodowane naszym upadkiem i grzechem i naszymi naturalnymi skłonnościami do grzesznego, niewłaściwego postępowania. Więc Paweł mówi najpierw grzeszniku, najważniejsze jest dla ciebie jak nie postępować, jak masz zablokować, zahamować pewne rzeczy, które są niewłaściwe. A jak je zahamujesz, zablokujesz, czy dokonasz pewnego wstępnego już oczyszczenia u siebie, to potem dopiero będziesz mógł bardziej korzystać z nauk, które ci pokażą, jak postępować. Tak myślę sam dla siebie, dlaczego Paweł zmienił kolejność, prawda? W sensie nauk doktrynalnych dla umysłów, w co wierzyć, potem w co nie wierzyć, ale jeśli chodzi o etykę, zaczął od tego, jak nie postępować, a potem dopiero jak postępować. Zatem czasze to nauki obalające błąd. A plagi to treść tych nauk, wylewana na ludzkość przez aniołów. Tymi aniołami jest oczywiście lud Boży. Lud Boży znający nauki siedmiu tomów paruzji. Bo widzieliśmy tutaj znak siedmiu aniołów, siedmioma ostatnimi plagami, które były w tych czasach. Czyli to wylewanie, to jest głoszenie, wyjaśnianie, dyskutowanie treści poszczególnych tomów. Ten siódmy tom, tak, dokonana tajemnica, wydany w roku 1917, nadaje się tylko i wyłącznie do tego. Nadaje się tylko do wylania jego treści na Babilon z jego błędami w doktrynie i praktyce, bo jest zupełnie nieprzydatny, a nawet szkodliwy dla ludu Bożego. Dla ciekawości dodam, że w roku 1928 został uznany za błędny i odstawiony na bok nawet przez towarzystwo, które go wydało. A człowiek o nazwisku Woodworth, który napisał jego część dotyczącą objawienia, też uznał, że to, co napisał na temat objawienia w tym fragmencie, nie pokrywa się z prawdą. Zatem jesteśmy na początku ucisku, tak? Bo rok 1917, bo lud Boży ma do dyspozycji wszystkie siedem tomów, wszystkich siedem czasz z plagami w nich zawartymi, które będzie wylewał. Zatem ucisk trwa już od 3 lat i w następnym wersecie drugim znajdujemy odwołanie do tego ucisku. Nic dziwnego, skoro lud Boży ma siedem tomów paruzyjnych do dyspozycji. Zauważmy tutaj to też ciekawą rzecz, że chociaż 6 tomów było dla ludu Bożego, ten siódmy był już tak wydany z pewnymi zmianami, błędami przez autorów tegoż tomu, to jednak z punktu widzenia jego przydatności dla nominalnego chrześcijaństwa, Bóg zalicza go do tej siódemki pierwszej, do tych 6 tomów paruzyjnych, bo jako czasza spełnia swoją rolę. Jako czasza jest wylewany i piętnuje błąd w nauce i w postępowaniu Babilonu. Tylko do tego się nadaje. Zatem werset drugi, przypomnę go raz jeszcze. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem jego posągiem albo obrazem. Nad liczbą imienia jego i stali ci, stali nad morzem szklanym i trzymając harfę Boże i śpiewali pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Zatem werset drugi opisuje stan wiernych z ludu Bożego. Na pewno wiernych, chodzi tu o wiernych, bo są to zwycięzcy nad zwierzęciem, nad jego obrazem, nad jego znamieniem. W przeciwieństwie do świata w ucisku, do morza, nad którym oni stoją. Morze to niespokojne masy ludzkie, niekontrolowane przez prawo, przez porządek, przez religię, lecz uderzające w ziemię. Co morze, szczególnie jak jest bardzo, bardzo zburzone, może zrobić z ziemią, w którą uderza? Rozmywa ją, podmywa. Ziemia się potrafi usuwać. Gdyby tak robiło bez końca, to może całą ziemię pochłonąć. To bardzo pięknie pokazuje, jak masy ludzkie wzburzonego morza w stanie niezadowolenia, niekontrolowane niczym, uderzają w tą ziemię, a ziemia to w Biblii symbol społeczeństwa ludzkiego przecież, prawda? Więc uderzają to społeczeństwo ludzkie, grożą jej rozmyciem, wchłonięciem, zniszczeniem. Możemy sobie przywołać te opisy z psalmu 46, żebyśmy mogli to lepiej sobie uzmysłowić i wyobrazić. Każdy widział może, jak nie naprawdę, to gdzieś na filmie chociaż widział i wiecie, jak potrafią fale mocno i wściekle uderzać i niszczyć ziemię, z którą się stykają. Psalm 46, 2-4. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utopieniach najpewniejszą, przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry pogrążyły się w głębie mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Nie bez powodu i nie przypadkiem są tutaj, jest tutaj drżenie, opisana ziemia drżąca i wrzucana w głębinę mórz. No i może jeszcze weźmy sobie z Nowego Testamentu słowa naszego Pana z Łukasza 21-25. Nasz Pan tam tak powiedział. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, kiedy? Gdy zahuczy morze i fale. Na pewno nasz Pan nie ma na myśli morza literalnego, tylko właśnie to symboliczne, gdy zahuczy. Ono zawsze jest takie niespokojne, a szczególnie wtedy, kiedy jest jego aktywność dużo bardziej wzmożona. Morze, jak tu czytaliśmy, było szklane, szkliste, szklane i dodatkowo jeszcze zmieszane z ogniem. I nad nim, nad tym morzem stali ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią i obrazem i nad znamieniem i liczbą imienia. Niektóre manuskrypty jeszcze mówią, że nad znamieniem i liczbą, a niektóre wspominają tylko liczbę, a to nie ma znaczenia, bo to idzie w parze. Raz jest to, raz jest dwa, są elementy. Więc ci zwycięzcy, ci, którzy stoją nad tym morzem, wierni, którzy nie przyjęli znamienia liczby bestii na swoje czoło, prawą rękę, prawda? Czyli nie przyjęli jej błędów do swojego umysłu i ducha jej błędów do swojej służby dla Boga. To, że morze było szklane, jest ciekawe. A wierni stali nad nim i jeszcze mieli tę harfę Boże, śpiewali dwie pieśni, Mojżesza i Baranka. Zacznijmy od tyłu, od harf. Co to jest ta harfa? Czy instrument muzyczny, którym oni się posługiwali, żeby było w tym huku morza i niszczeniu ziemi przez to morze uderzające w tę ziemię było mile i przyjemnie, stworzyć atmosferę, nastrój, gron? No z pewnością nie o to chodziło. Harfa to Biblia, Słowo Boże. Wynika to z różnych wersetów biblijnych, ja podam Objawienie 14 rozdział, 1-3. Objawienie 14, 1-3. I widziałem oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. Porównanie ich, tego głosu, który od nich wychodził, do dźwięków harfiarzy grających na harfach. I znowu jest tutaj pieśń, śpiewali nową pieśń przed tronem i czterema postaciami, przed starszymi i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, a tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wykupieni z ziemi. Także to wyraźnie sugeruje, prawda, ogłaszanie prawdy przez tych, którzy stają się członkami ludu Bożego. W Biblii ta harfa była zwykle dziesięciostrunowa. Biblia też to podkreśla, że na harfie i wydaje często o 10 strunach, co wskazuje 10 głównych doktryn Biblii. Psalm 33:2 na przykład mówi o tej harfie jako harfie o 10 strunach, Psalm 33:2. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na 10-strunowej harfie. No i ktoś powie, a ja biedny, nie mam takiej 10-strunowej harfy, mam więcej albo mniej, to już nie mogę Panu odpowiednio zagrać. Możesz, jeśli chodzi o instrument muzyczny, to możesz na gitarze grać, jak chcesz śpiewać dla Pana i na innym instrumencie i bez instrumentu. Tutaj 10-strunowa harfa to nie jest warunek dla literalnej harfy, na której masz grać i żaden inny instrument się nie nadaje. To jest symboliczna harfa. 10 głównych doktryn Biblii, tak? Bóg, Chrystus, Duch Święty, stworzenie, człowiek, zło i tak dalej, nie będę ich wymieniał. 10 głównych doktryn Biblii. To, że w objawieniu oni stali i mieli harfy, liczba mnoga harfy, to nie znaczy tyle, ileś tam sztuk Biblii, ile ich stało, tylko że każdy ma swoją własną Biblię, swój własny przywilej posługiwania się prawdą Biblii i na przykład jak ja w tej chwili mówię do braci, no to gram na symbolicznie na harfie. Gdy będzie mówił inny brat, albo nawet gdy my prywatnie się Biblią posługujemy w rozmowach, dyskusjach, to też gramy na harfie i no i każdy ma tą swoją harfę, ona jest taka sama Biblia. Dobrze, żebyśmy taką samą muzykę z tej Biblii, z tej harfy wyprowadzali, żebyśmy grali tak samo. No właśnie, skoro zacząłem mówić o graniu, no to powiedzmy, co wobec tego znaczy granie na tej harfie? Skoro sama harfa jako taka to instrument muzyczny, czyli Biblia, Słowo Boże, to granie na tej harfie to wyjaśnianie Biblii. Wyprowadzamy z instrumentu muzycznego, wyprowadzamy dźwięk, jak umiejętnie potrafimy się tym instrumentem posługiwać. Tak, jeżeli mamy Biblię i wyprowadzamy z niej dźwięk, to symbolicznie gramy na tej Biblii, wyjaśniamy ją. Gramy albo harmonijnie, jeśli robimy to zgodnie z treścią Biblii, bo umiemy grać na tym instrumencie, albo robimy to nieharmonijnie. Jeśli niezgodnie z treścią Biblii ją wyjaśniamy, to wtedy ta gra jest taka fałszywa, fałszująca. Większość nauczycieli religijnych, dzisiejszego świata religijnego, bardzo fałszuje, grając na tych harfach. Widzimy, jak fałszują, jakie rzeczy głoszą niby pochodzące z Biblii. A niektórzy tak bardzo fałszują, że aż uszy bolą i nie można tego słuchać. A śpiewanie pieśni, bo oni mieli te harfy, no i śpiewali. Śpiewanie pieśni to przekazywanie poselstwa zawartego w pieśni. Na jakiego poselstwa? No to jest zależnie od tytułu pieśni. Pieśń, jakaś każda pieśń czy piosenka w dzisiejszym świecie ma jakiś tytuł. I czasami po tym tytule można się domyśleć, o czym ona jest, a czasami nie, no bo wiadomo, człowiek potrafi tytuły dawać mylące, albo specjalnie, albo nieumiejętnie, nie umie nazwać odpowiednio, albo po prostu tych piosenek jest tak dużo w świecie, że trudno, aby ich tytuły były trafne. Ale u Boga ta pieśń jest bardzo, bardzo konkretna. W objawieniu mamy nazwane, że była to pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Wiemy, dlaczego tak akurat Mojżesza i Baranka, ponieważ pieśń Mojżesza to główne nauki Starego Testamentu o restytucji. Stary Testament głównie i przede wszystkim mówi o restytucji. Dlatego jest to pieśń Mojżesza. Mojżesz utożsamiany ze Starym Testamentem. Natomiast pieśń Baranka to głównie zbawienie wyborcze wieku Ewangelii. Głównie do malutkiego statka, ale także do innych klas ludobożego. Jest to główne przesłanie Nowego Testamentu. Dlatego pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Co nie znaczy, że u Mojżesza w Starym Testamencie nie ma fragmentów dotyczących zbawienia wyborczego wieku Ewangelii, chociażby typy, które tam się znajdują, tego o tym są. I też nie znaczy, że w Nowym Testamencie nie ma niczego o restytucji, bo też tam je znajdziemy. Ale chodzi o ten główny przekaz tych dwóch pieśni. Tak jest mniej więcej podzielone. Chociaż tutaj nie ma tańca, to wspomnę jeszcze o tańcu, żebyśmy mieli pełny obraz. Bo mamy granie na harfie, wyjaśnianie nauk biblijnych, mamy śpiewanie pieśni, przekazywanie poselstwa zgodnego z treścią danej pieśni. No a gdyby ktoś zapytał, a jeszcze jak taniec się pojawia, bo czasami niektórzy tańczą do melodii granej przez instrument. Więc taniec to postępowanie, nasze postępowanie w życiu zgodne z graną melodią. W tym przypadku problemy mogą być dwojakiego rodzaju, bo albo ktoś może nieumiejętnie grać, fałszować i w ten sposób popsuje nam taniec, bo będziemy próbowali tańczyć do fałszywej melodii, no to wiadomo, ten taniec się nie uda. Jak będzie melodia fałszywa, to już jesteśmy skazani na zły taniec, ale może być także i taka sytuacja, i to często będzie występowało u nas, czyli mam na myśli nas jako niedoskonałych, upadłych ludzi, że melodia może być poprawnie grana, ale my nie potrafimy zgodnie z tą melodią zatańczyć. No bo to też jest pewien dar, prawda? I to, że ktoś, że instrument albo muzyk poda odpowiednią melodię, no to wcale nie oznacza jednoznacznie, że wszyscy potrafią odpowiednio tańczyć do tej melodii. Czyli to bardzo dobrze ilustruje postępowanie tych z nas, którzy są niedoskonali, upadli i czasami nie potrafią postępować zgodnie z graną melodią, nawet jeśli ona jest prawdziwa. Nawet jeżeli oni dobrze ją słyszą, to potem w praktyce nie zawsze nam wychodzi. No ale to tak na marginesie, o tańcu już wspomniałem, żebyśmy wiedzieli przy okazji, jak już mamy granie i harfę i śpiewanie, no to żeby też taniec. Taniec to postępowanie zgodne z graną melodią. A wracamy do naszego objawienia 15 rozdziału, bo wciąż jeszcze nie powiedzieliśmy nic, że o tym szklanym morzu zmieszanym z ogniem i o tym, że lud Boży stał nad tym morzem zmieszanym z ogniem. Skoro morze, jak już powiedzieliśmy, to niespokojne, wzburzone elementy, które uderzają w ziemię, to obecność ognia w tymże morzu, co może logicznego pokazywać? Tylko i wyłącznie to, że w wyniku tego uderzania morza w ziemię społeczeństw, dojdzie do zniszczenia tejże ziemi. Nie tylko, że morze będzie uderzało, ale ta ziemia będzie się broniła, tam czasami może coś się pokruszy, ale generalnie, tak jak widzimy w morzu, no to morze nie zjada, prawda, ziemi, przynajmniej nie zjada jej w całości, tam niektóre fragmenty się zapadają, osuwiska są, ale ziemia stoi, prawda, mniej więcej ziemia, morze jest ograniczone w swoim doku. Tutaj w tym symbolu mamy dodatek ognia do tego morza, żeby pokazać, że w wyniku uderzania tego morza w ziemię nastąpi niestety zniszczenie tejże ziemi. Oczywiście nie dosłownej ziemi, tylko tej ziemi symbolicznej, obecnego porządku rzeczy wśród ludzi, wśród społeczeństwa ludzkiego. To uderzanie w ucisku, który trwa od roku 1914, okaże się, będzie skuteczne. To nie będzie uderzanie dla samego uderzania i tak będzie, tylko ziemia symboliczna Ziemia, bo ta planeta Ziemia, jej się nic nie stanie, jej morze nie zniszczy, ona jest naszym mieszkaniem na wsze czasy, dla nas, Ziemian, ludzi. Także, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, że mówię o tym, że morze rozmyje całą Ziemię i ją pochłonie, i planeta Ziemia będzie polegała na planecie morza. Mówimy o symbolicznym znaczeniu, bo tylko takie w objawieniu jest tutaj poruszone. Ale ktoś powie, ale dlaczego to morze z tym ogniem było szklane? Żeby pokazać, że w przeciwieństwie do świata, łącznie z całym nominalnym chrześcijaństwem, prawdziwy lud Boży, który stał nad tym morzem, rozumie, wie i widzi sam ucisk, jak i jego konieczność. Ale mało tego, widzi ucisk i jego konieczność, ale także widzi to, co będzie za uciskiem. Widzi, jak gdyby przez to szklane morze królestwo, warunki królestwa, które nastąpią po ucisku, ponieważ szkło nie stanowi przeszkody dla wzroku. Ale to lud Boży widzi to morze zmieszane z ogniem jako szklane, jako nie blokujące jego spojrzenia poza to morze dalej. Że nie będzie to katastrofa ludzkości, tak jak świat się obawia, słyszymy, czytamy. W internecie, w prasie czytamy różnego rodzaju opracowania naukowców, tych, którzy są bardziej poważni i myślą zdrowo, no to mówią, że ludzkość stoi na krawędzi. Takie są ogłosy. Nawet wczoraj, jak ja o tym czytałem, przynajmniej fragment, jeszcze go sobie do końca nie przeczytałem, ale sobie gdzieś tam zachowałem, żeby przeczytać, i tam ten człowiek wywodzi, filozof, że stoi ludzkość na krawędzi. Prawda? Widząc wszystko, co się dzieje. No, i dla nich to już jest koniec, więc oni mówią, róbmy co się da, ratujmy, bo nasze dzieci, nasze wnuki już nie będą miały gdzie mieszkać, ani żyć, jak żadnych warunków. A my wiemy, dla nas to jest morze szklane. My widzimy, że za tym morzem szklanym są warunki królestwa, że to nie jest tragedia, mało tego, nawet cieszymy się z obecnych warunków, bo to oznacza bliski, niechybny koniec tych złych warunków niedoskonałości, grzechu i upadku i niesprawiedliwości. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział w Mateusza 13:11 do swoich uczniów, kiedy to, co on mówił, nie było zrozumiane przez większość, czasami także i przez jego uczniów, ale on wtedy im często wyjaśniał pewne rzeczy, chociaż nie 100%, ale większość z tego, co mówił i co było niejasne dla słuchacza, swoim uczniom wyjaśniał. I w Mateusza 13:11 powiedział: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Można było powiedzieć, dla was te rzeczy, które będą się działy, będą przeźroczyste, będą jak szkło. Wy przez nie będziecie widzieć na wylot, na drugą stronę. Co jest za tym? Że za tym nie ma czarnej dziury i końca wszystkiego, tylko warunki Królestwa Bożego, o które przecież modlicie się: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja i tak dalej. Przeczytajmy sobie może jeszcze na potwierdzenie tego luksusu, tego komfortu, jaki lud Boży ma, z 1 Koryntów 2 rozdziału. Bo to jest właśnie ta ogromna przewaga ludu Bożego i prawdy, którą mamy od naszego Boga, od naszego Jezusa. 1 Koryntów 2, 6 do 14. Przywołam, tutaj Paweł pięknie opisuje różnicę w punkcie widzenia ludu Bożego i normalnego człowieka. 1 Koryntów 2, 6 do 14. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych albo dojrzałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą w tajemnicy zakrytą. Widzimy? W tajemnicy zakrytą. Nie jak morze przeźroczyste, szklane, widoczne dla ludu Bożego na wskroś. Którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I my widzimy, że to coś jest za tym uciskiem, za tym morzem szklanym. Ale ono jest szklane dla nas, nie dla świata. Dla świata to jest czarna rozpacz. Ten ucisk, który widzą, i na ile sobie będą zdawać sprawę z powagi sytuacji, tym bardziej będą zrozpaczeni. Tym bardziej będą zrozpaczeni, bo dla nich nie ma nic więcej. Za tym nie ma. To nie jest dla nich szklane. To nie jest dla nich przeźroczyste. Wracam do Pawła. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy albo cielesny Nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Głupstwem. Pamiętamy nauki pastora Russella, który ogłaszał światu przed rokiem 1914, że w tymże roku kończą się czasy pogan i wy, rządzący tego świata, nie macie prawa już rządzić po roku 1914. Kończą się 2520 lat czasów pogan od Sedekiasza, do którego Bóg powiedział, rzuć tą koronę, aż do roku 1914, a przyjdzie ten, który ma do tego prawo. No ale gdzie? Właśnie, głupstwo. Głupoty gada. No i dlatego mamy w tym świecie to, co mamy. Jeszcze do tego dorzucę 1 Tesalonicjan, 5 rozdział. Pierwszy list do Tesalonicjan, 5 rozdział, 1-5, bo też jest przydatny do naszego tematu Szklanego Morza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, a nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Ale świat należy do nocy i do ciemności. Nie widzą. Nie widzą ani logiki, konieczności ucisku, ale tym bardziej nie widzą tego, co jest za uciskiem, bo dla nich ucisk to czarna dziura, czarna rozpacz, czarna ściana, o którą uważają, że się po prostu rozbiją i ludzkość przestanie istnieć. Tak to widzą. A co się kryje za faktem, że lud Boży stał nad tym szklanym morzem zmieszanym z ogniem? No, możemy się domyślać. To nawet w świecie czasami mówi, musisz stać, musisz być ponad to. To znaczy, że na dystans, nie branie udziału w niszczeniu obecnego porządku rzeczy, stanie ponad tym morzem, które rozbija się, huczy, ale my przecież nie żyjemy tylko tu i teraz. Nie żyjemy po to, żeby mieć jakiś udział, jakikolwiek udział w tymże ucisku, ani w jedną stronę, ani w drugą. Niech Pan wykonuje procesy ucisku wobec tego świata swoimi systemami. My nie wiemy, czy trzeba ratować, czy nie trzeba ratować. My wiemy o tym, że to wszystko jest na zginienie przeznaczone. Więc jak są oznaki zginienia, no to niech Pan wykonuje swoje procesy. My stoimy ponad tym wszystkim. Nie bierzemy w tym udziału, jesteśmy ponad tym. Społeczności serca z Bogiem i naszym Panem, oczekując ufnie na przyszłość ze świadomością, że Bóg ma pełną kontrolę nad biegiem wydarzeń. Wiemy, że nawet jeśli będą działy się strasznie straszne rzeczy, powtórzę, strasznie straszne rzeczy, nawet jak dojdzie, już się takie rzeczy dzieją, ale to jeszcze widzimy, nie koniec, dzisiaj jeszcze Królestwo nie ma, jutro pewnie też nie będzie, ale może w przyszłym tygodniu, to oczywiście był żart, nie sądzę, że będzie w przyszłym tygodniu, ale wiemy, że jest bardzo, bardzo bliskie, więc jeżeli jeszcze w tym czasie, przed rzeczywistym Królestwem na Ziemi, będą działy się bardziej strasznie straszne rzeczy, to znaczy co? To znaczy, że Bóg jest taki zły? Że to się w tym lubuje? Nie. To znaczy, że bez tych strasznie strasznych rzeczy świat nigdy nie przyjąłby Królestwa. Nigdy nie byłby gotowy na jego przyjęcie. Wobec tego wyobraźmy sobie pacjenta, który ma śmiertelną chorobę, ale z jakiegoś powodu nie przyjmuje tego do wiadomości, no i nie będzie się leczył. No to co się stanie tym pacjentem? No umrze. Jak ma śmiertelną chorobę i nie przyjmuje tego do wiadomości, nie podejmuje żadnych działań, to umrze. Więc jak możemy takiemu pacjentowi pomóc? Albo niech umrze i będzie koniec z nim, albo na siłę go wziąć. Wziąć go na siłę, nawet jak nie będzie chciał tego zmusić i uratować mu życie. Potem się ucieszy, jak zrozumie. Ale póki co trzeba wbrew niemu na siłę go, że tak powiem, źle potraktować. Taka jest pozycja świata. Bóg po prostu, żeby go uratować ich, to przemawia do nich, apeluje. Kościół cały w jego Ewangelii przemawiał, apelował. Do moralności, do etyki się odwołując, ale większość ludzi tego świata nie dba o takie rzeczy. Sam ludzstwo jest tak ogromne, tak wielkie, że piękne, czyste zasady, wzniosłe zasady nie pociągają. Czytałem dzisiaj Łukasza, ale jeszcze do tego wrócę, bo żeby dłuższy fragment od Łukasza wziąć, czyli Łukasz 21, tam jeden werset tylko z niego wziąłem, Łukasz 21, a teraz 21 od 25 do 28, bo mamy piękny kontekst tego, co przed nami. I będą znaki, to czytałem, ale powtarzam. I będą znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach. Na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. I dalej. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. Lepiej przychodzącego w chmurach. Prawda? Miałem kiedyś na ten temat wykład oddzielny, żebyśmy nie sądzili, że to są piękne, ładne obłoki, tylko są chmury ucisku. Tak świat zobaczy naszego Pana, w chmurach ucisku. Gdyby mogli go zobaczyć bez chmury ucisku, to sądzimy, że Bóg dałby chmury ucisku? Czy lud Boży potrzebuje chmur ucisku, żeby poznać drugi powrót naszego Pana? Po czym lud Boży poznał, że Jezus wrócił? Po prawdzie, którą zaczął podawać. Gdzie ścierw, tam się zbiorą orły. Ale świat ludzkości nie zbierze się tam, gdzie ścierw. Ich nie interesuje prawda drugiego adwentu. Prawda podana przez brata Russella nie zebrała świata, nawet jego połowy, nawet jego 10%. Ja wiem, czy 1% zebrała. Zlekceważyli, oni nie dbają o takie rzeczy. Ale i nie zobaczyli naszego Pana. Ale zobaczą go, jak zobaczą chmury ucisku. To, co do nich przemawia. Jak im się wszystko będzie waliło, wtedy zobaczą. Ale potrzeba im ciemnych chmur ucisku, żeby zobaczyć, że nasz Pan wrócił. Po to, żeby założyć królestwo. Nie też po to, żeby wszystko zniszczyć i spalić, jak niektórzy chrześcijanie głoszą, do ostatniego atomu. Spali, zniszczy, a swoich zabierze do nieba i będzie po ziemi. A gdy to się zacznie dziać, pisze dalej nasz Pan, albo mówi, wyprostujcie się i podnoście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. Czyli każe się jak gdyby cieszyć. Każe z nadzieją spoglądać w przyszłość, gdy będziecie widzieli to, co świat rzuci na kolana i włosy każe im wyrywać z głowy, a wy macie się wtedy cieszyć, podnosić głowę, bo to znak, ale że to zbliża się wasze odkupienie. Koniec waszych doświadczeń, koniec waszych prób, wasze wyzwolenia. Jak byliście wierni, to i nagroda życia wiecznego, zależnie od klasy. Albo zobaczmy do Izajasza 26 rozdziału, werset 20 i 21. Izajasz 26, 20 i 21. Wejdź więc mój ludu do swoich pokojów, do społeczności z Bogiem i zamknij swoje drzwi za sobą, drzwi wiary. I skryj się na chwilkę, aż przyminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną. Odsłoni, będą wyjawione te wszystkie brzydkie rzeczy. I już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Oczywiście nie ukrywała, znowu dosłownie, że zabitych pochowali, tylko nie będzie ukrywała zbrodni, morderstw, które zostały zrobione, a które muszą być wyjawione. I 26:9, ten sam rozdział troszeczkę wcześniej. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy, mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy są na ziemi albo odprawują się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Te sądy już się odprawują. Od roku 1914 już odprawują się te sądy i będą kontynuowane przez całe tysiąclecia. Nauczą mieszkańców ziemi sprawiedliwości. Właśnie taka jest postawa ludu Bożego. Stanie z harfą Biblii nad morzem ognia, który dzisiaj mamy wokół siebie, który niszczy obecny porządek rzeczy. Stanie z harfą i śpiewanie obydwu pieśni, Mojżesza i Baranka. Zamiast tracić czas na niepoddanie potrzebne rzeczy, na przykład agitowanie za szczepionkami albo przeciwko szczepionkom, jak to niektórzy bracia znajdują czas i sens, żeby tym się zajmować. Po co to komu? Czy za, czy przeciw? Nie. To idzie swoją drogą. Harfa, pieśń Mojżesza, pieśń Baranka. To jest dla nas nasze zadanie. I ostatni fragment, krótszy, jeden werset, objawienie 20, werset 4. Objawienie 20, werset 4. W tym wersecie mamy dwa problemy tłumaczeniowe, dlatego chyba wszyscy bracia macie takie wrażenie, ja miałem dawnymi czasy też, że to nie wiadomo, o co chodzi w tym wersecie. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Tak zostało to w tym tłumaczeniu zepsute. O czym ten werset jest? Zanim go przeczytam, to o czym on jest? On pokazuje znowu piękną, wspaniałą rzecz. Przejście władzy z rąk niegodnych do jej sprawowania, do rąk godnych jej sprawowania, do rąk wybranych, przygotowanych przez Boga, namaszczonych, napełnionych Jego duchem w umyśle, woli i sercu. Cały problem z interpretacją tego wersetu sprowadza się do znaczenia greckiego rzeczownika krima, krima, który w przeciwieństwie do podobnego rzeczownika krisis ma w Biblii tylko jedno znaczenie, wydania wyroku. Krima to wydanie wyroku, co jest ostatnim z czterech etapów procesu sądzenia. Pamiętamy wszystkie cztery etapy procesu sądzenia, tego sądu, który ludzkość przejdzie. Sąd składa się, prawdziwy sąd Boga składa się od poinstruowania, pouczenia. Cała ludzkość biorąc na to czeka. Po powrocie z grobów pouczy ich Bóg i poinstruuje, jaka jest prawda. Albo Chrystus ich oświeci, tak jak Jan 1:9 pisze, każdego człowieka, który przychodzi na świat. Po drugie, drugi etap, poddanie próby, człowieka próbie, czy pouczenie jest wprowadzone w czyn. Czy tak postępuje, jak mu powiedział Bóg, Jezus, Kościół. Trzeci etap, karanie w przypadku niepostępowania zgodnie z instrukcją. Przy czym ten etap drugi i trzeci, czyli poddawanie próbie, czy ktoś postępuje tak, jak mu się powiedziało, i karanie go, jeśli tak nie postępuje, będą ciągle się przeplatały. To nie będzie raz, drugi, trzeci. To będą dziesiątki, setki, może tysiące razy. Tak, żeby pomóc temu człowiekowi podnieść się w czasie sądu. Sąd to nadzieja ludzkości, a nie dramat, nie przekleństwo. Sąd to jest szansa nadal na to, żeby wyjść, poznać prawdę, próbować się do niej dopasować. W przypadku braku zgodności w postępowaniu z prawdą będą odpowiednie kary, ale znowu tylko po to, żeby zachęcić, zmusić, skłonić do podporządkowania się prawdzie. I dopiero na czwarty etap, ostatni, jest to wydanie wyroku. I krisis oznacza wszystkie te cztery rzeczy, ale krima oznacza tylko wydanie wyroku. Ostatni, czwarty etap. Popularne tłumaczenia Biblii, sprawdzałem wszystkie polskie, wszystkie angielskie. Wszystkie nie dają rady. Nie wiem, jak ktoś znajdzie gdzieś jakieś tłumaczenie, które będzie mówiło, tak jak ja tutaj podam za chwilę, że krima to jest wydanie wyroku, to niech mi da znać, bo bardzo chciałbym zobaczyć takie tłumaczenie. Popularne tłumaczenia Biblii tłumaczą krima nieprecyzyjnie. Każdy może sobie zobaczyć, zaraz będziemy czytali. Jako sąd albo prawo władza sądzenia. Że dano sąd albo dano im prawo władzę sądzenia. Więc teraz już przechodzimy do tego wersetu, bo jego omówienie zakończy nasz temat, zatem przejdźmy do jego omówienia. Pierwsze zdanie w porządku. Mielnie stanowi, i widziałem trony i usiedli na nich. Okej, ale trzeba skomentować, ale tłumaczenie jest w porządku w tych wszystkich popularnych tłumaczeniach. Widziałem trony i usiedli na nich. Chodzi o kogo? Jak i o rządzących w królestwie szatana, który w różnych częściach swego królestwa udziela tronu władzy tym, którzy najlepiej pełnią jego wolę. W dziedzinie religii, polityce, biznesie, finansach, społecznych sprawach, filozoficznych, edukacji, tam są jego ludzie. I teraz drugie zdanie. Nie dano im sąd albo prawo sądzenia, bo wynikałoby z tego, że tym, którzy na tronach usiedli, to dano jakieś prawo sądzenia, albo dano im sąd. No co mniej więcej oznacza prawo sądzenia. I wydano na nich wyrok. To jest tutaj ten, tu jest to klima. Na tych, którzy siedzą na tronach w królestwie szatana, w różnych działach jego królestwa, wydano wyrok. Koniec waszych pogańskich rządów. Czasy pogań się skończyły. Ten wyrok został wydany w roku 1914. Nasz Pan wrócił jako ten, który ma prawo, jedyny, który ma prawo. Do Sedekiasza było to symbolicznie w królach Izraela. Do Sedekiasza Bóg powiedział, zrzuć to i odrzuć, bo to już nigdy nie będzie takie, na koronę, aż przyjdzie ten, który ma do tego prawo. W roku 1914 upłynęły czasy pogan. Wydano na nich wyrok, usunięcie z tronów, usunięcie z pozycji władzy, z pozycji rządzenia. Nie macie już tak zwanej dzierżawy pogan, ja już nawet nie toleruję. Do tej pory tolerowałem, nie akceptowałem, nie firmowałem, ale tolerowałem waszą władzę, ponieważ wykonywałem inne elementy mojego planu, do którego wasza pogańska władza była mi przydatna, bo dawaliście możliwość cierpienia dla moich dzieci, a ja właśnie przez to cierpienie chciałem ich rozwinąć. Ale ja już skończyłem swoje etapy swego planu, ja przechodzę do porządkowania wszystkiego, nie tylko w klasach ludu Bożego z jego Ewangelii. Zatem w roku 1914, po 2520 latach czasów pogan, skończyła się dzierżawa pogan. Władcy obecnego świata nie mają już prawa rządzić. I dlatego, że nie mają prawa rządzić, a nie chcą ustąpić, bo wyśmiali brata Russella, gdy ogłaszał czas koniec czasów pogan na rok 1914, a ponieważ nie chcą sądzić, to co? Są usuwani. Jak? No uciskiem, a bardziej szczegółowo? Wojną, rewolucją, anarchią, ale także zarazami i epidemiami, czy pandemiami, czasu ucisku. Gdyż w roku 1914 przyszedł ten, który jako jedyny ma prawo rządzić nad ludzkością. A że oni nie chcą ustąpić, to są wyrzucani. A wiadomo, jak jest wojna, to nie jest przyjemnie. Możemy sobie odwołać, bo nie mam za bardzo czasu. Podam zatem Ezechiel 21, rozdział 30-32. Tam mamy powiedziane, co Bóg powiedział do Sedekiasza, żeby zrzucił tą koronę i zapowiedział, że dostanie ją ten, który ma do tego prawo. Ezechiel 21, 30-32. W niektórych przykładach Biblii może to być werset 25-27. Warszawska ma 30-32, ale chyba Gdańska i Gdańskie te inne mają wcześniejsze, 25-27. No i Daniel 7, rozdział 13-14. No może Daniela przeczytam. w sumie 7, 13 do 14. I widziałem w widzeniu nocnych, oto z chmurami nieba, zauważmy chmury znowu nieba u Daniela, te czasy ucisku, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do starodawnego dni i stawiono go przed nim. I dano mu władzę, widzimy, w ucisku, w chmurach nieba. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Z chmurami ucisku przychodzi nasz Pan. Staje przed Bogiem i Bóg mówi, no to rozpoczynaj swoje rządy. Do tej pory była władza pogan, ja ich nie usuwałem, pozwalałem im rządzić najlepiej, jak potrafią. Jak rządzili lepiej lub gorzej, ja tam im nie pomagałem, ani specjalnie nie przeszkadzałem. Chyba że wchodzili na drogę mojego ludu, to wtedy odpowiednio reagowałem, bo mojemu ludowi prawdziwej krzywdy nie mogą zrobić, ale w tych granicach niech robią, co chcą. Wracamy do naszego wersetu. Objawienie 20, werset 4. I dusze ściętych, to dobrze byłoby powtórzyć, i widziałem, bo Jan mówi, i widziałem trony i usiedli na nich, i wydano na nich wyroki, i dusze ściętych, to też widziałem. To słowo też czasami się nie pojawia, ale warto go przywołać. I widziałem dusze ściętych. I znowu, jakich ściętych? Nie literalnie, bo większość wiernych nie została nigdy ścięta. Nasz Pan nie był ścięty, tylko ukrzyżowany. No i większość malutkiego statka nie była ścięta toporem. Ściętych symbolicznie przez akt poświęcenia. Rezygnację z własnej woli, z własnej głowy, tak? To jest symboliczne ścięcie i wzięcie na to miejsce głowy naszego Pana. I oni mówili, widziałem duszę ściętych, widziałem duszę poświęconych. I potem mówi, że oni byli ścięci z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga. Znowu przykłady sugerują, że oni byli ścięci za świadectwo Jezusa i Słowa Boga, że zostali toporem ścięci za to, że głosili prawdę o Bogu Jezusie. Nie. Chodzi o to, że oni byli ścięci, czyli symbolicznie poświęceni, tak, ścięli tą głowę swoją i wzięli głowę Jezusa w to miejsce, a zrobili to, bo to poświęcenie, ten akt poświęcenia z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga. Prawda Biblii, prawda o Jezusie, o tym, że On za nich umarł, pchnęła ich do tego poświęcenia. Że przywołam drugiego Koryntów, piąty rozdział, bo nie mogę tego nie przywołać. Drugi Koryntów, piąty rozdział, 14 i 15. Bardzo pięknie pokazuje, jak oni byli ścięci z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga. To jest jedyne ścięcie, jedyne poświęcenie, które ma wartość przed Bogiem i które ma szansę na powodzenie, na zwycięstwo. Jeżeli zostało podjęte w warunkach, o których Paweł mówi w drugim Koryntów 5, 14, 15. Czytam. Bo miłość Chrystusowa, i tu można różnie tłumaczyć, przyciska, ogarnia, przynagla, przymusza, jak to chce. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że co? Że jeśli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jaka piękna argumentacja. Doszliśmy do tego, że jeden umarł za wszystkich. A skoro jeden umarł za wszystkich, to co ci wszyscy powinni zrobić? Żyć sobie, a dziękujemy, że za nas umarłeś, fajnie, jeszcze pogadamy i idziemy w swoją stronę? No nie. Jeżeli się uzmysławia sobie, że ktoś za ciebie umarł, to ty od tej pory nie możesz żyć dla siebie, tylko dla tego, który za ciebie umarł. Taka jest argumentacja Pawła. To jest jedyny, powinieneś być ścięty, symbolicznie do poświęcenia doprowadzony, jak to zrozumiałeś, a nie żyć dla siebie i ewentualnie podziękować tylko Jezusowi, że za ciebie umarł. Nie ma odrębnego życia poza Jezusem, bo bez Niego nas by nie było, nie żylibyśmy. I którzy nie kłaniali się, tak, czytam dalej werset 20, objawienie 24, i którzy nie kłaniali się, czyli nie służyli bestii, papiestwu, ani jej obrazowi, czyli sekciarskiemu protestantyzmowi. I nie przyjęli znamienia, czyli charakteru, usposobienia antychrysta na swoje czoło, czyli błędów do swojego umysłu, i na swoją rękę, czyli do swoich metod służenia Bogu. Nie przyjęli. I ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Tak się ten werset kończy. I jakże pięknie te słowa ostatnie, ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat, są podsumowaniem tematu nagroda za nieprzyjęcie znamienia bestii. Ożyli i panowali z Chrystusem 1000 lat. Przy czym te 1000 lat panowania dotyczą tylko panowania nad ziemią. Nie ich panowania w ogóle, gdyż po zakończeniu dzieła restytucji wobec ludzkości święci z wolnego ostatka nadal będą panować z naszym Panem nad całym wszechświatem, bo oni są namiestnikami Boga, a Jezus jest tym, dla którego Bóg stworzył wszystko. Wiemy o tym, że Bóg stworzył wszystko dla Jezusa, cały świat i wszystkie istoty są dla Niego stworzone. Przeczytam to bo to pokazuje, jak zawsze widzieliśmy, że nasz Pan jest kimś wielkim. On jest kimś wielkim dla nas, ale jest także kimś wielkim dla swojego Boga, dla swojego Ojca. Bo okazuje się, pisze Paweł w Kolosenów 1, 15 do 18, że wszystko, co zostało stworzone dla Niego. Pierwszy Kolosenów 1, 15 do 18. On, Jezus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, trony, panowania, nadziemskie władze czy zwierzchności. I teraz uwaga, to zdanie, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i tak dalej, już nie czytam dalej. I jeszcze Daniela 7,18, żebyśmy zobaczyli o maluszkim statku jakieś słowo, bo to oni tutaj są podani, Daniel 7,18, że ich królestwo to nie tylko panowanie przez 1000 lat. Daniel 7,18, Daniel 7,18, lecz święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne, zajmując się zaistaczaniem kolejnych planet, gdy już zakończą panowanie nad ziemią i przywrócą do doskonałości w restytucji wszystkich, kogo się da. O pozostałych klasach tutaj nie ma mowy w tym wersecie, tylko o tych, którzy panowali, o tym członka jego ciała, ale czy możemy mieć wątpliwości, że dla wszystkich innych klas nagroda życia wiecznego będzie równa wielka, równie wielka, nawet jeżeli nie będzie to panowanie z Chrystusem na tronie razem z nim jako członkowie jego ciała? Możemy być pewni, że są równie wielkie. O szczegółach nagród można by znowu dużo, dużo mówić dla poszczególnych klas ludu Bożego i dla całej ludzkości, ale wiemy, życie wieczne samo w sobie jest piękną nagrodą już jako taka. A jeśli cokolwiek więcej tam Bóg jeszcze doda, to będzie to tylko i wyłącznie wzbogaceniem tego, co i tak jako życie wieczne w doskonałym stanie jest piękne samo w sobie. Tyle w tym temacie. Życzę błogosławieństwa braciom i siostrom i dziękuję za uwagę, przepraszając za lekkie przeciągnięcie.